Wtorek, minęła godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się oczywiście na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Dziś będziemy przyglądać się dwóm kierunkom, które oferuje Wydział Fizyki. Pierwszy z nich to fizyka medyczna. Tutaj rozmawiałem z dr Beatą Brzozowską.
Naukąt.
Zatem poprosimy o krótki zarys tej specjalizacji, czyli fizyki medycznej. No zapewne większość z nas ma gdzieś z tyłu głowy, dlaczego fizyka łączy się z medycyną, bo ona łączy się już od wielu, wielu lat, jak nawet nie od zawsze chyba w sumie.
To prawda. Fizyka medyczna powstała jako jedna ze specjalności na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie. I tak naprawdę to są pierwsze studia, które są dwustopniowe. To znaczy uczymy fizyki medycznej począwszy od studiów licencjackich, czyli od pierwszego roku. Fizyka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, co oznacza, że stanowi pewne wyzwanie dla studentów, ale myślę, że takie do pokonania. Oprócz fizyki, bo oczywiście studia odbywają się, są realizowane na Wydziale Fizyki, to oprócz fizyki uczymy biologii, uczymy chemii i uczymy elementów na przykład anatomii, w związku z tym coś, co jest związane z medycyną.
No tak, tu pojawia się pytanie, może nie, znaczy dla kogo to za chwilę, ale no właśnie, bo pojawiło się kilka tych kierunków, bo to studia interdyscyplinarne. No, z jednej strony Wydział Fizyki, więc zapewne ta fizyka musi być na bardzo wysokim poziomie, jeśli ktoś, no dobra, na bardzo wysokim, na wysokim poziomie, jeśli ktoś myśli o studiowaniu właśnie fizyki medycznej, no ale te elementy biologiczno-chemiczne zapewne też są bardzo ważne, jeżeli ktoś jest kandydatem i myśli właśnie o tym kierunku.
Tak, to prawda. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jednak jesteśmy na Wydziale Fizyki i ta fizyka jest bardzo, bardzo ważna. To znaczy, to ma swoje uzasadnienie oczywiście, bo jeśli mówimy o na przykład radioterapii, czyli zastosowaniu promieniowania jonizującego do leczenia pacjentów onkologicznych, to musimy wiedzieć, czym jest promieniowanie jonizujące, w jaki sposób jest ono osłabiane, w jaki sposób oddziałuje z materiałem, między innymi materiałem biologicznym, czyli naszymi komórkami. Jeśli chodzi o obrazowanie medyczne, znów tutaj taki student powinien wiedzieć, jak działa tomograf komputerowy, na czym polega obrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. W związku z tym podstawowe informacje dotyczące działania tych maszyn, może nie maszyn, ale tych urządzeń, to jest nic innego jak fizyka. Generalnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o naukę, to kierunek badań jest taki dosyć międzydziedzinowy i to się dzieje w zasadzie nie tylko na studiach, ale również w projektach naukowych. Dlatego elementy biologii, chemii i tej medycyny są tutaj kluczowe. Także to jest coś, co jest ekstra. Czyli oprócz tego, że musimy wiedzieć, musimy się uczyć i studiować tak jak student fizyki, to oprócz tego są te elementy dodatkowe z zakresu przedmiotów biologiczno-chemiczno-medycznych. O tak. To, co ważne też, jeśli chodzi o program studiów, to kładziemy nacisk na umiejętności programowania. I czasami nie programowanie nas przeraża i często, jak rozmawiam ze studentami, to studenci mówią, no ale programowanie w zasadzie w fizyce medycznej nie jest potrzebne. Nie jest to prawda i my staramy się, dokładamy wszelkich starań do tego, żeby zaprzyjaźnić się z programowaniem, bo taka jest rzeczywistość, która nas otacza. Mamy bardzo dużo danych i te dane to również dane medyczne, czyli analiza obrazów, bo wykorzystywane są sieci neuronowe, uczenie maszynowe do rozpoznawania narządów na zdjęciach tomografii komputerowej, ale to są też wielkie ilości danych różnych, radiobiologicznych, to są dane, które otrzymujemy w wyniku przeprowadzenia eksperymentów i które w prosty sposób jesteśmy w stanie przeanalizować, pisząc na przykład skrypt w Pythonie.
Czy w takim razie taki student, który myśli sobie o studiowaniu na tym kierunku, powinien już podczas nauki w szkole średniej myśleć również o tym, żeby te umiejętności nie tylko fizyczne, ale właśnie biologiczno-chemiczne rozwijać, delikatnie mówiąc, ponadprzeciętną?
Na pewno nie zaszkodzi, natomiast często jak rozmawiam z licealistami, to często licealiści stoją przed takim dylematem, co bardziej ich fascynuje, czy fascynuje fizyka, czy biologia, czy chemia. I tutaj jest ten plus, bo mogą w zasadzie realizować wszystkie trzy.
To w takim razie jakie, dla kogo jest przeznaczony ten kierunek? Czy on właśnie jest dla tych studentów, którzy by chcieli działać gdzieś w tym pograniczu medyczno-fizycznym? Czy jest tu też pole dla, no na pewno jest pole dla naukowców, którzy chcieliby związać swoją drogę właśnie z tą ścieżką, no nazwijmy ją nie tylko praktyczną, ale naukową?
Jak najbardziej. Studenci mogą odnaleźć jakby swoją pasję w różnych dziedzinach, czy w różnych gałęziach fizyki medycznej, bo to nie jest tylko i wyłącznie praca kliniczna, chociaż taka też może się wydarzyć, bo fizycy medyczni pracują na przykład w centrach onkologicznych, ale nasi studenci również realizują się po zakończeniu studiów w firmach farmaceutycznych, na przykład produkcja radiofarmaceutyków. I czasami jakby to tylko, to nie jest tylko i wyłącznie taka praca w sektorze prywatnym, ale również taka na pograniczu właśnie badań naukowych, dlatego że to często wiąże się z tym, że pracują nad produkcją nowych radiofarmaceutyków albo optymalizacją różnych procesów. W związku z tym, jeśli myślimy o tym, że chcielibyśmy się realizować naukowo, to jak najbardziej jest tutaj duże miejsce, jest miejsce na to, żeby to realizować różne projekty badawcze, ale również praca w takim sektorze prywatnym.
Naukąt.
A do tematu fizyki medycznej w dzisiejszym Naukącie wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukącie rozmawiam z dr Beatą Brzozowską z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku, jakim jest fizyka medyczna.
Naukąt.
Zastanawiam się teraz, czy przy tego typu kierunku jest jeszcze miejsce na jakąś działalność, nazwijmy ją poza tą, która jest wymagana, no bo jednak jest to kierunek, który zapewne od studentów wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo poświęcenia. Czy mogą myśleć jeszcze o tej pracy, nazwijmy ją poza obowiązkową, czyli o kołach naukowych albo o jakichś przestrzeniach działalności związanych z kierunkiem, ale właśnie, tak jak powiedziałem, nieobowiązkowych względem toku studiów?
Jak najbardziej, znowu mówię ciągle, że wszystko jest takie pozytywne, ale rzeczywiście jest miejsce również na to, żeby realizować się w kołach naukowych. W ramach specjalności fizyka medyczna mamy dwa koła naukowe działające dosyć prężnie. Jedno koło to jest koło naukowe fizyki medycznej i ono jest dedykowane studentom pierwszego i drugiego stopnia. Jeśli chcielibyśmy śledzić to koło, to ma swoje konto na Instagramie bim.odwiązki.fuf i zajmuje się promocją tego kierunku, ale również przekazywaniem wiedzy na temat fizyki medycznej w bardzo ciekawy sposób. Naprawdę polecam. Drugie koło to koło doktorantów. To koło nazywa się Dawka Letalna i mam nadzieję, że jednak nie chcę uśmiercać swoich uczestników, a propagować wiedzę, co zrobić, żeby właśnie wyleczyć, używając promieniowania jonizującego. I to koło na przykład włącza się w organizację różnego rodzaju konferencji, między innymi takie konferencje, które robimy we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
To tak na zakończenie, czy fizyka medyczna łączy się jakoś z takim tematem, który owiany jest delikatną nutą tajemniczości, czyli z reaktorem w świerku? Bo ja pamiętam, że kiedyś podczas którejś rozmowy wydaje mi się, że wyłapałem też tą taką korelację właśnie, no właśnie, ten reaktor w świerku, który cały czas pracuje, on jest tym jednym elementem, no wiadomo, że on z fizyką jest bardzo mocno związany, ale właśnie z tą częścią medyczną też, więc to też jest chyba takie miejsce, w którym ci studenci, w które mogą spoglądać.
Tak, to prawda. Generalnie fizyka medyczna jedną z takich co ja chciałam powiedzieć? Niekoniecznie. Dobrze. Jakby głównym bohaterem fizyki medycznej jest promieniowanie jonizujące. Myślę, że możemy tak to powiedzieć. I to promieniowanie jonizujące oczywiście występuje w reaktorze, który znajduje się między innymi w Polsce, w Świerku, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. I reaktor jest wykorzystywany w celach medycznych, tak jak pan powiedział. Między innymi do takiej terapii, która jest dosyć nową terapią, jeszcze nie używaną klinicznie, przynajmniej nie w Polsce, to jest terapia BNCT, czyli wykorzystanie promieniowania jonizującego znowu do niszczenia komórek nowotworowych, tylko w trochę inny sposób, to znaczy wykorzystywane jest promieniowanie neutronowe produkowane właśnie w reaktorze. Drugie zastosowanie tego reaktora jest w przypadku promieniowania radiofarmaceutyków. Tam też znajduje się ośrodek nazywany Polatomem, który takie radiofarmaceutyki produkuje. I jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z reaktorem i być może z taką tajemniczością tego reaktora, to jest ochrona radiologiczna. I o tym nie wspomniałam, ale myślę, że to jest ważne, żeby zostało powiedziane, że studenci, którzy studiują u nas na wydziale na pierwszym stopniu studiów, realizują program, który umożliwia później podejście do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej. Więc to jest też coś, co nasi studenci powinni wiedzieć i powinni wiedzieć, w jaki sposób chronić się przed promieniowaniem jonizującym.
Naukąt.
To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz przejdziemy do neuroinformatyki. Drugi z kierunków, który dziś poruszymy, to neuroinformatyka. Tutaj głos oddaję doktorowi habilitowanemu Jarosławowi Żygierewiczowi.
Naukąt.
To w takim razie poprosimy o krótki zarys tego kierunku, jakim jest neuroinformatyka.
Ja może powiem, że w ogóle neuroinformatyka na Wydziale Fizyki no, ma takie dość już głębokie korzenie, bo to sięga lat 70., kiedy zaczęła się analiza danych biomedycznych, takich szeregów czasowych wówczas pracowni, a obecnie w Zakładzie Fizyki Biomedycznej. A od roku 2009 w zasadzie zaczęliśmy właśnie tą specjalność neuroinformatyka. I ona jest zbudowana wokół takiego rdzenia, którym właśnie jest analiza sygnałów, w tym przypadku głównie są to sygnały elektrofizjologiczne, ale generalnie no, są to po prostu pewne szeregi czasowe, które się zmieniają. No i to, czego głównie uczymy studentów, na co jest duży nacisk, to jest to, jak sobie z takimi sygnałami radzić, jakie metody do nich zastosować, co możemy wyciągnąć z takich sygnałów. To wszystko jest zbudowane na mocnej podstawie fizyki i matematyki, no bo warto zaznaczyć może, że pierwsze trzy semestry fizyki i matematyki to jest w zasadzie ten sam kurs, który realizuje standardowa fizyka, przy czym do tego dokładamy właśnie elementy programowania. Jest tego zdecydowanie więcej niż na standardowej fizyce. Elementy wnioskowania statystycznego, troszkę takiej otoczki biologicznej, żeby nasi absolwenci byli w stanie się dogadać z ludźmi pracującymi właśnie w dziedzinach takich bardziej neuroscience, bardziej związanych z powiedzmy samymi pomiarami laboratoryjnymi, aczkolwiek tych pomiarów laboratoryjnych też im nie brakuje, począwszy już od czwartego semestru mamy sporo godzin laboratoriów, na których studenci no, samodzielnie zaczynają też mierzyć sygnały, z tym, że w naszych warunkach są to sygnały nieinwazyjne. Jeżeli chodzi o sygnały mierzone w sposób nieco bardziej inwazyjny, no to mamy współpracę z otaczającymi nas tutaj instytutami panowskimi i tam albo w ramach praktyk, albo w ramach robienia prac dyplomowych, jeżeli się interesują, to mogą brać udział właśnie w badaniach już nieco bardziej inwazyjnych i analizie tego typu sygnałów.
Dla kogo w takim razie jest przeznaczony ten kierunek? Komu powinna zapalić się lampka w głowie, gdy usłyszy nazwę neuroinformatyka?
To jest może dobry też moment, żeby wytłumaczyć troszkę tą nazwę neuro i informatyka, bo mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że to jest jakaś specjalny rodzaj informatyki. Myślę, że warto sobie zdawać sprawę, że ta wersja informatyki, którą my jakby reprezentujemy, którą dajemy naszym studentom, jest troszkę takie podejście praktyczne. Oni bardziej wykorzystują narzędzia informatyczne do tego, żeby właśnie umieć analizować dane, pracować z danymi, szybko prototypować pewne pomysły i je sprawdzać. Natomiast no, nie jest to zapewne ten poziom i takie podejście do informatyki, jakie oferują sąsiedzi z drugiej strony Pastera. Także jakie elementy są dla nas istotne wśród dla kandydatów? Myślę, że bardzo istotnym jest przygotowanie matematyczne, bo to jest jednak taka podstawa, na której można bardzo dużo potem budować. Więc myślę, że każdy powinien pomyśleć o rozszerzeniu z matematyki. Rozszerzenie z fizyki może być przydatne, ale równie dobrze może być to z informatyki, potencjalnie z biologii, chemii, aczkolwiek mówię, no najbardziej wskazane są te rozszerzenia takie bardzo ścisłe.
Czy tutaj powinniśmy powiedzieć też o tym, że jeżeli ktoś, trochę przestrzeć być może, że jeżeli ktoś z tej matematyki ma pewne braki, to może być podczas tych studiów nieco ciężej?
Może być, aczkolwiek zdarzają nam się też studenci, którzy są w stanie nadrobić. Znaczy, na tyle mają dużo samozaparcia i wytrwałości, że są w stanie nadrobić te braki i potem też sobie świetnie radzą.
To jakie są w takim razie możliwości po ukończeniu neuroinformatyki? Gdzie ci studenci później mogą się udać? Ja wiem, że to jest pytanie ciężkie, bo my bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że absolwenci niezależni od kierunku na Wydziale Fizyki są i poszukiwani na rynku pracy i mogą tak na dobrą sprawę wybrać tych ścieżek zawodowych bardzo wiele.
Tak. Aczkolwiek w przypadku neuroinformatyki wydaje mi się, że są pewne takie trzy kanały, powiedziałbym, gdzie ci studenci się udają. Pierwszy z nich to jest kontynuacja studiów na trzecim stopniu, czyli pójście w stronę takiej ścieżki naukowej, doktoratu i potem pracy w laboratoriach naukowych, w pracowniach. Drugim takim bardzo dużym strumieniem są ludzie, którzy rozwijają kompetencje w czymś, co się nazywa data science i wydaje mi się, że u nas zyskują ku temu całkiem niezłe podstawy. To może też jest taki moment, gdzie zrobię małą dygresję, bo teraz mi się to wydaje, że to może jest też istotne, że w dzisiejszych czasach nie jest może aż tak bardzo istotne, żeby nauczyć się bardzo konkretnych rzeczy już na studiach, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby nauczyć się uczenia się tego, co w danym momencie jest potrzebne, tak? Znajdowania pewnych zagadnień, które są istotne i szybkiego douczania się tego, bo rynek pracy w tej chwili jest tak dynamiczny, że w zasadzie to chyba ja jestem już ostatnim pokoleniem, w którym człowiek kończył studia i potem przez całe życie pracuje w zasadzie w jednym miejscu. A jeszcze ostatni z kolei taki duży strumień naszych absolwentów poza owym data science to są ludzie, którzy pracują w jakichś firmach typu R&D, gdzie rozwijają jakieś nowe, czy współpracują przy rozwoju nowych technologii wykorzystujących w szczególności właśnie jakieś analizy sygnałów, wykorzystujących uczenie maszynowe. I myślę, że coraz ten strumień robi się też stopniowo coraz większy wraz z tym, jak w naszej okolicy tu pojawiają się firmy, które są w stanie zaoferować im takie zatrudnienie.
Naukąt.
To doktor habilitowany Jarosław Żygierewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiliśmy o kierunku, jakim jest neuroinformatyka. Do innych ciekawych kierunków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wrócimy w Naukoncie w przyszłym tygodniu. Kamil Michałowski, dziękuję za dziś i już zapraszam na przyszły tydzień.